Kwadrans po 11 w Radiu Zachód Lubuskie Forum. Bogdan Osadowski, dzień dobry, witam i przechodzimy od razu do rzeczy, do naszego spotkania. Połączenie telefoniczne, tak pokrótce, trzy pary rozmówców, każda będzie miała około 12 minut czasu antenowego i te same zagadnienie tematyczne dla wszystkich Państwa. Pierwsza para moich rozmówców, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, kłaniam się dla Państwa.
Polska wraz z innymi krajami Unii Europejskiej, choć no, nie tylko Unii Europejskiej, mierzy się z wysoką inflacją. Rząd w związku z tym wdraża tak zwany pakiet inflacyjny składający się z 5 elementów. Przypomnę tak pokrótce, z obniżki podatków na gaz, za energię, na paliwa, na ogrzewanie z sieci oraz wdraża także dodatki osłonowe dla osób i rodzin najmniej uposażonych. No i teraz takie syntetyczne dla Państwa pytania, czy te działania złagodzą, podkreślam to słowo, złagodzą skutki inflacji. Czy Polacy odczują pomoc? Czy te działania w Państwa ocenie są daleko idące na tyle, na ile można? Czy są pozorowane? No i na te pytania początkowo proszę Państwa odpowiedź. Poseł Elżbieta Płonka na początek. Czy można było zrobić coś więcej, Pani poseł?
Na pewno rząd przeanalizował sytuację bieżącą i sytuację, z którą się zmierzymy w przyszłym roku i nie może to być nierealne, więc tak sądzę, że te wszystkie osłonowe działania i te wszystkie plany, które zaczną działać pomocy dla zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, jak i obniżenia kosztów energii i innych mediów, to są realne. No i ja ufam swojemu rządowi i tak uważam, że to wszystko jest policzone na osłonę, tak jak to wyglądało w pakiecie w roku 2020, kiedy przeznaczone były no, ponad 200 miliardów na osłonę przede wszystkim miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom.
Opozycja winą za wysoką inflację obarcza rząd Zjednoczonej Prawicy. Widziała Pani przecież w Sejmie te transparenty, tak, z napisem, tak, PiS równa się drożyzna.
Ale my mówimy PO równa się inflacja, a nie PiS równa się drożyzna. Bo są pewne zasady, które zostały wprowadzone w czasach, kiedy premierem był pan Tusk i wtedy mógł działać w przypadku na poziomie Unii Europejskiej, w przypadku właśnie emisji CO2 w taki sposób, aby zablokować niekorzystne dla nas decyzje. Oczywiście inflacja jest taka, jaką widzimy, a rząd przewiduje w budżecie, to widać, inflację na niższym poziomie i ona zacznie się realizować około końca pierwszego kwartału albo trochę wcześniej. Nie będzie taki poziom, jak jest, ale inflacja w tej chwili dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej, dotyczy praktycznie pewnie całego świata, no bo mamy do czynienia z niezwykłą sytuacją, jaką jest pandemia, która nie pozwala nam normalnie funkcjonować.
Teraz Mirosław Marcinkiewicz. W Sejmie podczas piątkowego posiedzenia posłowie Platformy wymachiwali transparentami, o których wspomniałem. PiS równa się drożyzna. I powiem szczerze, że nie słyszałem, żeby w innych europejskich parlamentach parlamentarzyści opozycji prowadzili taką kampanię przeciwko rządzącym, a inflacja jest tam nierzadko wyższa niż w Polsce. Mirosław Marcinkiewicz.
Gdzie, panie redaktorze, gdzie jest wyższa niż Polska? Polska jest liderem, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jeżeli
skąd
chodzi
pan
o
ma takie dane? Skąd pan ma takie dane?
Jakie dane? Ja Polska poza dwoma krajami jest akurat liderem tutaj zdecydowanym. I może po kolei, panie redaktorze. Po pierwsze, pakiet antyinflacyjny. To nie jest pakiet antyinflacyjny, bo te działania nie są przeciwko inflacji. To jest pakiet pomocowy. Pakiet pomocowy dlatego, bo inflacja to jest bliska 8%, najwyższa w Polsce. Słyszeliśmy wczoraj o ogromnych podwyżkach cen prądu 24%, gazu 50%. Niestety rząd i Narodowy Bank Polski zawalił te sprawy.
Pozwoli pan, że trochę sprostuję,
bo tutaj nie ma prawdy w tym, co pan mówi.
No, chwileczkę.
Szanowni Państwo.
Oficjalne, które wczoraj usłyszałem. No więc gdzie jest nieprawda?
Rosnące ceny surowców energetycznych i bezprecedensowo wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji CO w unijnym systemie ETCS to są główne czynniki, które przekładają się na rekordowe wzrosty cen energii na rynkach europejskich.
Dobrze, ale to powiedzmy tu wszystkim Państwu jednoznacznie. W sierpniu ceny gazu takie nie były. A inflacja była już w Polsce 5%. I zamiast już wtedy podejmować działania, jak w innych krajach, Narodowy Bank Polski osłabiał złotówkę. I osłabił skutecznie, ale jednocześnie też podbił inflację. To po pierwsze. Co do praw emisyjnych, to przypominam tylko, że cały pakiet spraw z tym związanych podpisywał jeszcze pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. I rząd PiSu miał 6 lat na to, żeby to uporządkować. A co zamiast tego robi? Wprowadza pakiet pomocowy z pieniędzy, które w Nowym Ładzie zabierze dla średnio i dobrze zarabiających. Ja rozumiem, że tym słabiej uposażonym trzeba pomóc. To jest, sprawa jest jasna. Tylko czy to jest działanie antyinflacyjne, czy zabierając tym średnio zarabiającym klasie średniej tak zwanej, posuwamy się do przodu? Powiem szczerze, że nie rozumiem tego i nazwijmy to tak, jak to się nazywa. Pakiet pomocowy, tak, bo dla wielu ludzi płacenie za gaz w tej chwili 50% więcej, owszem, na chwilę, na 3 miesiące będzie pomoc, później ceny poszybują do góry, bo tej pomocy już nie będzie. I w jaki sposób ci ubożsi ludzie, mniej zarabiający, mają sobie poradzić z cenami właśnie prądu, gazu, z cenami tego wszystkiego, co jest na rynku? Przecież to jest
Grecja,
blisko 8%.
Grecja,
nie ma.
Grecja, Hiszpania, Włochy.
Nie daje wiary.
Szanowni Państwo, proszę mi tutaj w tą dyskusję dać nieco wtrącić. Grecja, Hiszpania, Włochy, Francja pod naporem, między innymi te kraje, pod naporem rosnących cen energii, rządy tych krajów zaczynają uruchamiać mechanizmy pomocowe dla gospodarstw domowych. To, o czym Pan wspomniał. W Hiszpanii tnie się podatki, w Grecji subsydiuje już w tej chwili paliwa, we Francji, Francja wesprze odbiorców wrażliwych, drożyzna również we Włoszech, nad Tamizą fala bankructw i tak dalej. Pani poseł.
Proszę nie opowiadać, że podatki są podwyższane w Polsce, bo to nieprawda.
W Nowym Ładzie, dla średnio i dobrze zarabiają.
W Polskim Ładzie mamy cały szereg obniżenia podatków. Oczywiście inflacja wzrosła po tym ciężkim okresie trzech fali pandemii, dlatego że między innymi chroniliśmy również nasz rynek, nasze miejsca pracy, bo nie mamy w tej chwili jako jedyny kraj takiego poziomu bezrobocia, jaki jest w Unii Europejskiej. Coś zawsze jest, ale to nie wszystko. Premier Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zmiany w zakresie ETC, czyli związane z emisją CO2. Bo te
A co przez 6 lat zrobił?
Ale chwileczkę, po tym co podpisał pan świętej pamięci prezydent Kaczyński, to działał 8 lat jeszcze premier Donald Tusk. Co zrobił wtedy? Co zrobił wtedy? Nic nie zrobił, utrzymywał tę sytuację i Unia Europejska narzucała na nas konkretne decyzje, które są dla nas niekorzystne, dla naszego państwa. Tak to wygląda, więc proszę nie mówić, że to podpisał pan prezydent i dalej jest za to odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości.
To są środki, które powinny trafiać na transformację energetyczną. Wiemy o tym doskonale, że akurat, i tu się chyba zgodzimy, rząd PiS nic nie robi dla transformacji energetycznej. Spraw emisyjnych, żeby wszyscy Państwo wiedzieli, o co chodzi.
No chyba powinien zamknąć to byłoby ponad 100 coś miliardów. Dla transformacji.
Szanowni Państwo, przysłuchuję się Państwu dyskusji.
Trafiło do Polski. To powinno być przeznaczone na transformację energetyczną. Nie zostało przeznaczone, dlatego mamy większe kłopoty niż inne kraje.
Przysłuchuję się Państwa dyskusji.
Ale jest ta informacja, że nie zostało przeznaczone?
Szanowni Państwo,
widzimy. Próbowaliśmy budować
Ostrołękę. To nie są fakty decyzyjne.
Szanowni Państwo, zanieczyszczenie musi mieć swoją cenę i tutaj pełna zgoda. Tylko proszę zwrócić uwagę, że kraje zachodnie nie musiały i nie muszą przechodzić transformacji gospodarek. W zasadzie od 1945-1946 roku gospodarki tych krajów były urynkowione, a w Polsce gospodarka zawsze była oparta na węglu. I dlatego transformacja musi jeszcze trwać. Nie mieliśmy równego startu. Pozwolicie Państwo, że teraz ten temat zamknę. Na najbliższej sesji sejmiku będzie procedowany także budżet województwa. Jak wygląda w Państwa ocenie jego konstrukcja? To jest budżet odważny, prorozwojowy, ostrożny, czy może oszczędny, a może defensywny? Mirosław Marcinkiewicz na początek.
Znaczy w takiej sytuacji, w jakiej mówię, o jakiej mówię i w jakiej żyjemy, właśnie wysokiej inflacji, podwyżek, które się pojawiają, jest bardzo trudno ten budżet skonstruować. Dochody są nieco niższe z CIT-u i z PIT-u dla naszego województwa. W sumie budżet to jest 774 miliony złotych. Do tego w tym jest kredyt również oraz wolne środki, tam przeszło 30 milionów z roku bieżącego. Budżet na pewno i to zdecydowanie jest taki inwestycyjny mocno. Wydatki majątkowe to jest 44%, pozostałe to są wydatki bieżące, czyli te wydatki, dzięki którym zapewniamy funkcjonowanie placówek wojewódzkich, teatrów, filharmonii, muzeów, OSIR w Zielonej Górze, niektóre placówki szkolne i służby zdrowia. Bardzo duża, taka nieprawdopodobnie duża, bo tak nigdy nie było, kwota idzie na zarząd dróg wojewódzkich. W roku ubiegłym to było 120 milionów. W tym momencie tak się udało skonstruować, że to jest przeszło 200 milionów. Na nasze drogi wojewódzkie, które musimy remontować, bo są w fatalnym stanie i tak udało się to zrobić. Kolejna część, poza takimi zwykłymi, bieżącymi wydatkami, to jest cały taki jakby budżet obywatelski, który my w dalszym ciągu kontynuujemy. Od stypendiów różnego rodzaju dla studentów, ale też dla sportowców, dla utalentowanej młodzieży. To są lubuskie inicjatywy dla młodzieży, 970 tysięcy, blisko milion złotych, senioralne, blisko pół miliona złotych, procedury in vitro i tak dalej. Staramy się robić to, co Lubuszanie przyjmują bardzo dobrze. I uspokajam, zadłużenie województwa jest poniżej 40%, mieścimy się we wszelkich normach, wszystko jest w porządku.
Nie wymienił pan już tych osławionych, tych spornych, blisko 30 milionów na promocję województwa, gdzie ukryte jest utrzymanie lotniska w Babimoście, wyjazd na Expo i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, panie poseł.
Ja się odniosę tylko do tego, że rząd stara się i planuje i mamy już ustawę, która projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Jest tam szczególna subwencja rozwojowa, a więc subwencja z części ogólnej dla tych samorządów, które będą miały problemy z budżetem i zmiany w zadłużaniu się przez samorządy, ale także szereg propozycji, które zmieniają sposób zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Już w tym roku 8 miliardów dodatkowe na rzecz jednostek samorządu jest podstawą prawną do przekazania, a w przyszłym roku jeszcze dodatkowo 4, ale także systematyczny comiesięczny wpływ podatku CIT-u i części podatku CIT-u i PIT-u, a więc rząd stara się naprawdę pomóc samorządom, żeby mogły realizować swój budżet, już nie mówiąc o tych wszystkich inwestycjach, jakie zostały zaplanowane i które wspiera rząd na wsparciu do 95%, więc z minimalnym wkładem własnym. Oczywiście, że są to pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale one po zrealizowaniu, te pieniądze się znajdą, będą wypłacone.
Więc będą dodrukowane.
Jak to dodrukowane? No, jest
z Banku Gospodarstwa Krajowego to będą po prostu dodrukowane.
Szanowni Państwo, ostatnie krótkie pytanie.
Nie
będziemy
się kłócić o Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest uelastycznienie zasad zadłużania się w przeciągu kilkuletnim, trzyletnim, 22-25, a więc projekt tej ustawy zakłada stabilność większą dochodów jednostek samorządu terytorialnego. I chociaż w jednych podatkach są mniejsze, ja patrzę na budżet Gorzowa, to w innych podatkach
90 mniej.
Tak, ale w niektórych wzrost o milion, o subwencji oświatowej o 6 milionów więcej, na świadczenia rodzinne, alimentacyjne o 4 miliony wyższe wpływy z podatków, z opłat lokalnych. No, oczywiście żyjemy w kraju, w którym pandemia pozwoli nam na funkcjonowanie normalne, ale rząd dba o samorządy i nie jest prawdą, że zostawia je same.
I tutaj stawiamy kropkę, musimy kończyć. Musimy kończyć, poseł.
A ja chciałam serdecznie podziękować za mój udział i życzyć spokojnych świąt i zdrowszego nowego roku zdecydowanie.
No w takim razie teraz Mirosław Marcinkiewicz.
Tak jest, zdrowych, radosnych świąt, takiego czasu na spotkania rodzinne, bo z uśmiechem, bo są to święta, Boże Narodzenie to święto przecież radości. Znajdźmy czas dla dzieci, dla wnuków, dla najbliższych. Cieszmy się z tego, że możemy świętować.
I dbajmy przestrzegajmy sanitarnych wymogów.
W tej części programu słyszeliśmy i dziękujemy za ten kwadrans poseł Elżbietę Płonkę, Prawa i Sprawiedliwość i Mirosława Marcinkiewicza z Platformy Obywatelskiej. Teraz krótka przerwa. Lubuskie Forum, powracamy. Kolejna dwójka gości, oto oni, Dariusz Eichardt, reprezentujący Nową Lewicę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Oraz Piotr Szymański, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Takie trochę odbiegające pytanie na początek, bo korzystając z tego, że jest z nami przedstawiciel Lewicy, Nowej Lewicy, to pytanie do pana Dariusza Eicharda. Czy Lewica w Polsce wpadła w kryzys? No w parlamencie 5 członków tego ugrupowania opuściło szeregi Nowej Lewicy. Koło poselskie założyli pod nazwą Polska Partia Socjalistyczna. Nie jest żadną przecież tajemnicą, że we frakcji Nowej Lewicy SLD też nie dzieje się najlepiej. No i nie dzieje się także najlepiej, jeśli chodzi o rozmowy z Wiosną. Tak króciutko, proszę.
Panie redaktorze, oczywiście ja bym do tego w ten sposób nie podchodził. To nie jest tak, że dzisiaj mamy jakiś konflikt. Tak naprawdę jest to wspieranie się przed tym, w którą stronę ma tak naprawdę pójść Nowa Lewica w tej trudnej sytuacji. Dzisiaj po zjednoczeniu z Wiosną tak naprawdę jednoczymy się, a nie dzielimy. Idziemy w kierunku wydyskutowania tak naprawdę, w którą stronę powinniśmy pójść. No tworzymy, mam nadzieję, że do parlamentu stworzymy wspólny jeden blok lewicowy i tak jak ostatnio zrobimy bardzo dobry wynik. No dzisiaj po prostu dyskutujemy, jak popatrzymy sobie, nie wiem, na partię rządzącą, czy popatrzymy sobie na partię opozycyjne, tam też wewnątrzpartyjna dyskusja trwa. Też są różnego rodzaju odejścia, przejścia, a tak naprawdę wszyscy gdzieś idą w kierunku zjednoczenia. Natomiast no, to jest, myślę, naturalny proces przygotowania się już do przyszłych wyborów po ostatnim kongresie.
Zapytałem tylko w kontekście jakby ostatnich sondaży wyborczych, że no, w tej chwili
7%.
6%. No, to jest tak, zdecydowanie mniej poniżej oczekiwań, podejrzewam, Nowej Lewicy.
Oczywiście, ale... ostatnio mieliśmy 8%, jak startowaliśmy do parlamentu. No,
nie rozwijajmy tego tematu,
tak naprawdę nowy blok.
Nie rozwijamy tego tematu. Teraz już pytanie do obu panów. No i poproszę o kolejne komentarze do rozważań, jakie niesie z sobą pakiet antyinflacyjny. Pozwoli pan, że jednak teraz Piotr Szymański, a potem do pana powrócę.
Proszę bardzo.
To znaczy z naszej perspektywy proponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jedyny pomysł, jaki ten rząd ma, to jest wzmaganie redystrybucyjnych mechanizmów po to, żeby zmniejszyć dotkliwość wzrostu cen, ale nie sam wzrost cen. Działania te w naszej ocenie nie są dość wystarczające, aby realnie Polacy mogli odczuć tutaj ulgę, jeżeli chodzi o tą szalejącą drożyznę.
My jako Konfederacja... To co by zrobił rząd Konfederacji?
Przygotowaliśmy własny pakiet tarczy antyinflacyjnej, gdzie proponujemy zerowy VAT na żywność, projekt tanie paliwo, czyli obniżkę akcyzy opłaty paliwowej, obniżkę VAT do 15%, prąd bez VAT i likwidacja 15 innych podatków, między innymi podatku cukrowego, opłaty reprograficznej, czyli tych podatków, które rząd PiS-u wprowadzał, a teraz, że tak powiem, jest jak ten strażak, który sam wywołuje pożar i potem stara się go zwalczyć. Nasza propozycja jest właśnie na to następująca, jak wymieniłem.
Czy ja dobrze usłyszałem, pan mówił o propozycji zerowej akcyzy na paliwa?
Nie, zerowego VAT-u na żywność.
Rozumiem. No jak pan wie, na paliwa to maksymalnie możemy zmniejszyć do poziomu minimalnego, na jaką pozwoli nam Unia Europejska. Tak, i to może jeszcze, dodam, że od 1 stycznia do 31 maja sprzedaż detaliczna paliwa ma zostać zwolniona z podatku od sprzedaży. Właśnie dla detalicznej stawka VAT ma być także niższa w ramach tarczy.
Są to działania zmierzające w dobrym kierunku na pewno, aczkolwiek w naszej ocenie nie dość wystarczające.
Gaz ziemny z 23 do 8% na 3 miesiące, póki co, jak zapowiedział premier, na energię elektryczną z 23 do 5%, na ciepło systemowe, czyli takie ogrzewania z kaloryferów z 23 do 8%. Teraz Dariusz Ejhart, proszę, Nowa Lewica.
Panie redaktorze, myślę, że jak najbardziej każdy pakiet antyinflacyjny przy tak szalejącej inflacji jest zasadny. W tym przypadku akurat powiem szczerze, że może trochę za późno. Powinno się go wprowadzić już wcześniej, ponieważ jak popatrzymy sobie, to już mieszkańcy naszego województwa, ale mieszkańcy Polski odczują akurat tych wzrost cen przy stołach wigilijnych, bo tak naprawdę wzrost ceny, nie tylko w Polsce, bo to, co słyszymy i wiemy, jak wygląda sytuacja na całym świecie, a szczególnie też w Unii Europejskiej, to ten wzrost jest znaczny. On wynika głównie ze wzrostu cen surowców, wzrostu ceny gazu ziemnego, przede wszystkim energii elektrycznej. Też tutaj spowodowany jest po części wzrostami spowodowanymi akurat też w Polsce, wynikającymi z ETC, ale tak naprawdę przekłada się to bezpośrednio na wzrosty żywności. Jak sobie popatrzymy na to, że praktycznie olej jest takim przykładem, że olej podrożał rok do roku o 70 prawie procent, ale tak samo popatrzymy na mięsa, warzywa, tak naprawdę ludzie będą musieli dużo więcej wydać na te święta. I to jest takie bolące, bo można było zadziałać wcześniej, natomiast to, że w ogóle działamy, to jest bardzo dobry krok w tym, żebyśmy już w nowym roku starali się wyhamować tą inflację i na pewno jak posłuchamy już specjalistów, ekonomistów, to wyhamowanie na początku roku powinno o ten 1,5%, maksymalnie do 1,5% tą inflację wyhamować. Natomiast niepokojące jest to, że ta inflacja jest jedną z najwyższych w Europie, czy w Unii Europejskiej, ponieważ chyba Polska według Eurostatu jest na 5. miejscu w tym momencie. I teraz jak popatrzymy sobie, to inflacja w Polsce według Eurostatu to jest 7,4%, według GUS-u za listopad to jest 7,8%, natomiast średnia europejska inflacja jest na poziomie 5%. To też jest trochę dla nas niepokojące, ale jak popatrzymy sobie z drugiej strony na to, że u nas podwyżki cen do tej pory czy paliw takich jak gaz czy energii elektrycznej wcale nie wykraczają powyżej średnią Unii, to tu zaczyna gdzieś ten mechanizm niepokoić, czy tylko ceny paliw i wzrosty cen na rynkach krajowych powodują taki duży wzrost inflacji. Myślę, że rząd ma duży orzech do zgryzienia. Mam nadzieję, że ten pakiet inflacyjny pomoże Polakom przeżyć ten rok, a także następny, początek następnego roku. Liczę, że ta inflacja wyhamuje nie tylko w Polsce, ale też w Unii Europejskiej i tak naprawdę już w drugim kwartale następnego roku będziemy mogli to bezpośrednio odczuć. Natomiast powiem szczerze, trochę za późno i też brakuje takiej osłony na przykład dla samorządów lokalnych, nie tylko bezpośrednio dla mieszkańców tych najniżej uposażonych. Myślę, że gdzieś tutaj po części Polski Ład będzie to rekompensował na tym poziomie samorządu lokalnego, aczkolwiek zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej. Natomiast pewno jest niepokojący ten duży wzrost w Polsce w stosunku do krajów Unii Europejskiej i nie do końca moim zdaniem spowodowany tym wzrostem cen. Natomiast myślę, że kierunek dobry, należy walczyć z inflacją. Myślę, że tutaj ta walka powinna się zacząć dużo wcześniej, tym bardziej, że gdzieś od sierpnia ten wzrost powyżej 5% inflacji na terenie Polski już był odczuwalny dla nas wszystkich.
Panowie się chyba zgodzicie co do tego, że kołem zamachowym dla cen są wysokie ceny paliw i energii. Europa importuje 97% ropy, 44% węgla i aż 90% gazu, z czego 40%
pochodzi. Tak, panie redaktorze, ja tylko tu przerwę, ale też mieliśmy osłabianie złotego od sierpnia. To też nie było dobre akurat w tym momencie.
Polityka lockdownowa
osłabienie złotego.
Piotr Szymański, proszę bardzo, Konfederacja.
To znaczy, ja tutaj dodałem, że polityka lockdownowa też miała na pewno wpływ. I nie należy też tutaj dodać, jeżeli już mówimy o wzroście cen surowców, o polityce energetycznej Unii Europejskiej, która idzie w tym kierunku zielonym. Czy Polska też tutaj w tym momencie nie odczuwa, nie jest dotykana tymi stratami z powodu tej polityki?
Panowie, szykują się, zmieniamy temat, szykują się panowie, naprawdę już niewiele czasu, chciałbym jeszcze o samorząd zapytać. Szykują się podwyżki płac radnych województwa oraz członków zarządu województwa. Ta podwyżka niejako jest pokłosiem znowelizowanej ustawy o wynagrodzeniach urzędników różnych szczebli samorządowych. Po przegłosowanej podwyżce marszałek województwa, jeśli do takowej oczywiście dojdzie, będzie mogła zarabiać nawet 21 tysięcy złotych. Czy panów zdaniem ta podwyżka wynagrodzeń i diet jest zasadna, jest potrzebna, jest konieczna? Czy spodziewacie się dyskusji na sesji sejmiku, czy wręcz przeciwnie, dyskusji nie będzie? Dodam także, że wielu radnych twierdzi, że podwyżek nie chce i wcale o nie się nie prosi. I teraz Dariusz Erhajt, proszę.
Panie redaktorze, ja powiem tak, jeżeli chodzi o panią marszałek, czy członków zarządu województwa lubuskiego, myślę, że to jest jasna sytuacja, ponieważ te podwyżki zostały po części uregulowane przez ustawę. I tutaj jakby one są trochę wymagane prawem, natomiast mówimy o poziomie od 80 do 100% maksymalnego wynagrodzenia i tutaj może być dyskusja na ten temat, myślę, że na sejmiku na pewno po części będzie, natomiast ja patrzę na to z tego punktu widzenia, że jeżeli zarządza się budżetem powyżej 700, prawie 800 milionów złotych i ten budżet jest dobrze krojony i dobrze realizowany, mamy też wysoką ocenę akurat pracy dzisiejszego zarządu, czy pani marszałek Polak, czy pana marszałka Tadeusza Jędrzejczaka, czy pana marszałka Polskiego. Tak naprawdę to jeżeli popatrzymy na to, to wcale bym nie mówił, że te wynagrodzenia powinny być na niskim poziomie, tym bardziej, że one sukcesywnie nie rosły przez długi okres czasu, a w pewnym momencie też były obniżane, co też na pewno dobrze nie działa dla takich menadżerów, bo tak naprawdę te osoby dzisiaj są menadżerami, a jeżeli byśmy mówili o menadżerach, przedsiębiorcach, którzy obraca takimi milionami, to wcale te podwyżki nie są wygórowane. Natomiast jeżeli popatrzymy na radnych, oczywiście sam jestem ciekawy dyskusji, wiem, że nie ma jednoznacznego stanowiska wszystkich klubów w kontekście podwyżek jest radnych i tutaj zdanie jest podzielone. Będę czekał na tą poniedziałkową sesję sejmiku i chętnie posłucham dyskusji, jak radni będą mówili, no po części o samych sobie i o tym, jak widzą to zadośćuczynienie za diety, bo to też jest taka sytuacja trudna, bo wiadomo, że ktoś, kto jest biznesmenem i jest radnym sejmiku, to udział w sesji powoduje stratę u niego w firmie, bezpośrednio ta rekompensata mu się należy, natomiast no wiadomo, że są też inne osoby, dla których ta rekompensata może być drugą pensją, więc to jest takie zawsze pytanie, jak wypośrodkować. Myślę, że tutaj no, idę na to, że radni rozważnie podejdą do całej sytuacji i wypośrodkują to dobrze. Myślę, że sejmik działa w dosyć dobrym tonie tego słowa znaczeniu i powiem tak, że liczę na to, że ten zdrowy rozsądek też akurat wśród radnych sejmików zapanuje.
Zawsze, gdy podwyżki są podwyżki dla urzędników wyższego szczebla, urzędników związanymi z ugrupowaniami politycznymi, to pojawiają się skrajne emocje. Piotr Szymański, Konfederacja.
No ja na pewno się tutaj zgodzę, że jeżeli chcemy mieć odpowiednio wykwalifikowanych ludzi na tych stanowiskach, to muszą oni zarabiać godne pieniądze. Nie wiem, czy tutaj podwyżki w niektórych przypadkach w czasie tego kryzysu o 100% są zasadne, ale powinniśmy dbać o to, żeby urzędnicy, samorządowcy byli dobrze wynagradzani. Myślę, że powinno się też zastanowić nad tym, żeby systemowo pochylić się nad rozwiązaniem tego problemu. Nie wiem, na przykład system korelacji między średnim wynagrodzeniem w sektorze prywatnym i tutaj jakiś współczynnik przeliczania byłby dobrym rozwiązaniem, tak żeby systemowo rozwiązać ten problem. Nie dochodziłoby wtedy przy takich podwyżkach do zbędnych emocji negatywnych. No i przypomnę tutaj może jeszcze, że w momencie, kiedy były głosowane podwyżki dla posłów, Konfederacja była jedynym ugrupowaniem, która stanęła przeciwko tej decyzji.
Jeszcze chwilę dla panów Wojciechowiczów.
Najlepsza sytuacja by była taka, gdyby te pensje były uzależnione od mechanizmów regulowanych przez rynek, w jakiś sposób od średniego dochodu w regionie i tak dalej, a nie były powodem później niepotrzebnych dyskusji, bo to też by powodowało jakby motywowanie do jeszcze lepszego działania poszczególnych jakby tutaj.
Panowie, jeszcze dla was chwila, jeśli chodzi o życzenia dla słuchaczy. Proszę bardzo, zaczynamy od lewicy.
Szanowni Państwo, przed nami no, trudne święta, ponieważ święta jakby obarczone trochę tym wzrostem inflacji, ale mam nadzieję, że spotkamy się przy stole wigilijnym wśród naszych najbliższych, naszej rodziny. Będziemy mogli podzielić się opłatkiem i popatrzeć na to, że ten nowy rok już może być tylko lepszy, że to wszystko, co złe jest już za nami, a wchodzimy w niego z tą nadzieją, że będzie już tylko lepiej. Tego, szanowni państwo, wam życzę, żeby te święta i ten nowy rok były dla nas już końcówką i tej walki i z inflacją, ale również walki z COVID-19.
I teraz drugi z panów, proszę.
Ja ze swojej strony również życzę wszystkim słuchaczom rodzinnych, szczęśliwych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. No i również w tym nowym roku, żeby ta sytuacja zmierzała ku polepszeniu i żeby wszystkim nam żyło się jak najlepiej. Dziękuję
uprzejmie. Te życzenia przekazali państwu Dariusz Eichardt, reprezentujący Nową Lewicę, i Piotr Szymański z Konfederacji. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
I powracamy do Lubuskiego Forum. Ostatnia odsłona naszego spotkania i kolejni goście: Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest także z nami Jarosław Porwich, reprezentujący wojewodę lubuskiego.
Witam pana redaktora, witam redaktor słuchaczy.
I zaczynamy od tarczy antyinflacyjnej, która ma złagodzić niejako skutki wysokiej inflacji. Panowie, czy działania rządu są w stanie realnie przeciwdziałać, łagodzić inflację, no i pomóc tym najbardziej potrzebującym? Bo od Polskiego Stronnictwa Ludowego zaczynamy. Mirosław Olejniczak.
W odróżnieniu od pani poseł Elżbiety Płonki, która ma zaufanie do rządu, no ja mam dalece ograniczone, żeby nie powiedzieć, no, że nie mam. Na pewno działania są w dobrym kierunku. Powinnością państwa jest w ogóle reagowanie na wszelkie trudności, w tym na inflację. Te działania uważam, że są spóźnione. No bez wątpienia kłopotem jest to, że w prognozie OECD na rok 2022 no Polska zajmuje mało zaszczytne miejsce w tych prognozach. Za Argentyną i Turcją u nas inflacja przewidywana jest na najwyższym poziomie. No te działania na pewno złagodzą skutki, na pewno nie rozwiążą tego problemu do końca. Zgodzę się z panem radnym Marcinkiewiczem, no, który no, krytycznie odniósł się do tego sposobu solidaryzmu akurat w taki sposób, że uderza on w tych średnio zamożnych, głównie w klasę średnią, która to jest no, zwykle motorem rozwoju każdego społeczeństwa. Tak zawsze było i jest. Także no nie wiem, czy daleko terminowo przesunięte skutki tego no nie okażą się no nie tak skuteczne, jak to w tej chwili się lansuje i przewiduje.
I taki cytat w tej chwili znalazłem.
Dodam, że to mój brak zaufania wiąże się również ze wczorajszymi wydarzeniami w Sejmie, gdzie no, trudno mieć zaufanie do kogoś, który w sposób ewidentny narympał, wprowadza pewne zmiany, łamie regulamin, nie bacząc na to, co na to...
Znalazłem taki oto cytat. Inflacja nie wszystkich dotyka w takim samym stopniu. Dla kogoś zamożnego wzrost cen może oznaczać konieczność rezygnacji z tygodnia wakacji za granicą, a dla osób mniej zamożnych inflacja to ryzyko, że domowy budżet się nie domknie. To właśnie pakiet antyinflacyjny jest w głównej mierze do takich osób adresowany. To są słowa premiera. Jarosław Porwich, proszę bardzo.
No przede wszystkim no, muszę przypomnieć, że ta inflacja, ten kryzys, z którym mamy miejsce do czynienia, no, wiąże się z tym między innymi, że no, zapadały złe decyzje też na forum Unii Europejskiej. Tak? Te rozwiązania dotyczące opłat za emisję CO2, spekulacje tymi emisjami, no też tutaj bardzo wiele zaszkodziły, ponieważ państwa ponoszą naprawdę bardzo wielkie koszty, a zyskują spekulanci. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia to na pewno też pewne manipulacje w wykonaniu Federacji Rosyjskiej. Chodzi tutaj głównie też o gaz, o różnego rodzaju działania. No i to wszystko jak gdyby nakłada się na podwyżkę, na wzrost cen energii szeroko rozumianej, tak? To jest jak gdyby jedna kwestia. No oczywiście tutaj jestem przeciwnego zdania niż mój adwersarz, to znaczy mam inną opinię. Ja w przeciwieństwie do niego darzę wielkim zaufaniem rząd premiera Mateusza Morawieckiego. I co tutaj chciałbym uwypuklić? Otóż między innymi to, że my, jako szeroko rozumiana Zjednoczona Prawica, reagujemy na kryzys, a PSL i Platforma Obywatelska, jak rządziły, na kryzys w ogóle nie reagowały. Stąd też między innymi tutaj różnego rodzaju działania osłonowe, które mamy do czynienia, działania osłonowe, które się pojawiają, które tutaj pan premier zaprezentował. Zmniejszenie oczywiście VAT-u, zmniejszenie akcyzy. No oczywiście nie spowodują zmniejszenia tej inflacji z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, ale długofalowo na pewno przyczynią się do zmniejszenia tej inflacji. Ja chcę też zwrócić uwagę na to, że generalnie ta inflacja jest bardzo podobna do tej, która występuje w innych krajach Unii Europejskiej. I też chcę Państwu powiedzieć, tak, bo musimy sobie z tego zdawać sprawę, że chociażby w Czechach mają miejsce już teraz przerwy w dostawie prądu, gospodarka spowalnia. W Holandii chociażby no, wyłączane są do z użytku szklarnie, tak, które są no, ważnym elementem holenderskiej gospodarki. No i inne gospodarki innych krajów, państw Unii Europejskiej, no, borykają się też z różnymi problemami.
W czy panów zdaniem...
Są już nawet dwukrotnie wyższe, tak?
Czy panów zdaniem zostanie zweryfikowana polityka sprzedaży i zakupu, co za tym idzie, uprawnień do emisji CO w unijnym systemie? To o co zabiega no, premier?
No właśnie o to zabiega premier i zdawać by się mogło, że już przywódcy innych państw też to dostrzegają, ten aspekt, który tak naprawdę rujnuje europejską gospodarkę. A tak jak mówię, pieniądze trafiają do tych osób, którymi tymi prawami do emisji CO2 po prostu spekulują. Ja powiem tylko tak, no z jednej strony też mówimy tutaj o inflacji, ale też trzeba sobie bardzo prosto powiedzieć, że przedsiębiorcy bardzo mimo wszystko dobrze potrafiają teraz się odnaleźć w tej rzeczywistości.
Mirosław Olejniczak. Mirosław Olejniczak. PSL, proszę.
Jeśli chodzi o działania naszego rządu, no na pewno nie sprzyja atmosfera wokół Unii Europejskiej, ponieważ no byłoby do zastosowania ewentualne wyłączenie niektórych krajów, w którym ta transformacja energetyczna no wymaga dużo więcej czasu czy większych nakładów. No trudno mi sobie wyobrazić, że przy nastawieniu antyeuropejskim naszego rządu no i wygłaszane ostatnio no, wprost opinie dotyczące tego, jak to Unia nam szkodzi, no domagać się tego, żeby Polska znalazła się w grupie no specjalnie potraktowanej, jeśli chodzi o no, opłaty za emisję. A więc generalnie oczywiście należałoby do tego dążyć. Natomiast jesteśmy członkami Unii Europejskiej, no i konsekwencje wypływające z członkostwa zawsze dla kogoś są bardziej dokuczliwe niż dla innych. No ale to jest porozumienie, to jest umowa między państwami. No i ja myślę, że jeśli traktujemy się partnersko, czy przynajmniej tak powinno być, to no, można występować ze sponsorami.
Króciutko,
mogą,
bardzo proszę.
No, krótko mówiąc, ułatwić na to, nam tą transformację.
No, panowie, stawiamy kropkę w tamtym temacie, bo czasu jest bardzo mało. Jeszcze bardzo was proszę.
Bądźmy
konsekwentni, mamy 4 minuty i ja bym chciał jeszcze panów zapytać o projekt budżetu województwa lubelskiego. Czy wymaga jeszcze jakichś zmian, przesunięć, innego rozłożenia akcentów, czy głosowanie radnym w poniedziałek będzie tylko formalne? Mirosław Olejniczak.
Wydaje mi się, że budżet jest proinwestycyjny. Jest też budżetem ostrożnym. Wiadomo, z czym zderzamy się na co dzień, a więc no, skutki inflacji, wzrosty cen. Myślę tutaj o cenach artykułów inwestycyjnych. Szczególnie w budownictwie jest to wyraźnie zauważalne. A więc na pewno jest moim zdaniem skonstruowany dobrze. Podkreślono już wcześniej, że wyraźny wzrost nakładów na drogi wojewódzkie, co no, może tylko cieszyć. Generalnie uważam, że poza może retuszem jakimś, który no po to mamy radnych, żeby odnieśli się do tego na sesji w poniedziałek, ale generalnie uważam, że budżet jest skrojony na możliwości i jest...
I teraz Jarosław Porwich.
Jeśli chodzi o proporcje właściwie skonstruowane.
Jarosław Porwich, proszę.
Tu się poniekąd zgodzę z moim adwersarzem, bo chcę powiedzieć, że budżet jest uszyty na miarę poziomu i możliwości zaprezentowanych w ostatnim czasie przez zarząd województwa. No nie jest ambitny, bo nie może być ambitny, chociażby dlatego, że niestety województwo lubuskie statystykach w różnych obszarach zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju i mówię to naprawdę z wielkim ubolewaniem. Natomiast no, wiemy, no, przed nami trudny czas. Oczywiście trzeba jak najszybciej zamykać pewne kwestie. Natomiast jeżeli pan redaktor pozwoli, ja tylko powiem tak odnośnie płac samorządowców, to powiem tak, oprócz burmistrzów, oprócz marszałków, oprócz wójtów, pamiętajmy też o pracownikach administracji samorządowej, czyli pracowników urzędów gmin, powiatów, no bo z moich orientacji wynika, że niestety ich wynagrodzenie balansuje na granicy minimalnego wynagrodzenia. Czas, żeby też to troszeczkę zmienić.
I teraz także czas dla panów, jak i dla poprzedników. Panowie, naprawdę, bardzo proszę o konsekwencje, bo czas jest już coraz mniej. Teraz również dla panów czas, jak i dla poprzedników, na krótkie życzenia dla słuchaczy. Proszę bardzo, zaczyna Mirosław Olejniczek.
Życzę państwu spokojnych świąt, błogosławionych świąt. Pamiętajmy, że to są święta pokoju, że czas Wigilii powinien być tym magicznym czasem, który nas łączy. Marzę i życzę państwu, żeby nawet te podziały, które w gronach rodzinnych zaistniały ze względu na swoje no, przekonania polityczne, ustały, żeby były trwałe. Życzę państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności.
I Jarosław Porwich.
Życzę oczywiście dużo zdrowia, życzę oczywiście dużo spokoju, jak najmniej konfliktów w rodzinach, szczególnie o podłożu politycznym, co się często niestety zdarza. No i oczywiście wszystkim słuchaczom Radia Zachód szeroko rozumianego błogosławieństwa Bożego.
Mirosław Olejniczak reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu uprzejmie. Jarosław Porwich z kolei reprezentował wojewodę lubuskiego w Lubuskim Forum. Dziękuję panowie.
Dziękuję
to było
panu,
ostatnie.
Dziękuję
to było ostatnie przed świętami i w tym roku także Lubuskie Forum. Dlatego życzę państwu spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy z Sylwestra. No i udanego nowego roku. Do usłyszenia.